Słuchasz polskiego programu SBS.
Wspomniał ksiądz, że tam będzie tak w tym centrum, tak od 20 do 30 osób, tak? Będą też dzieci, tak? Małe dzieci w tym centrum, czy tylko no, w jakim
bezdomne.
Wieku?
No, nie zupełnie małe, kilku lat, niektóre nie mają domu i żyją na ulicy po prostu. To my tych nie chcemy nie właśnie też nie wziąć pod opiekę naszą. Zobaczymy. Na razie tak rozglądamy się, kto ewentualnie na początek nie by mógł być. No to jeszcze nas dzieli od rozpoczęcia budowy do wybudowania to kilka miesięcy, prawda? Bo tak mamy nadzieję, że pod koniec roku będziemy mogli zagospodarować naszymi pacjentami, naszymi domownikami. Jest kilka osób, które naprawdę nie mają domów swoich, nie mają rodzin, bo te rodziny coraz bardziej stają się rodzinami nuklearnymi, prawda, tam rodzina, rodzice konkretnie i dzieci. I coraz częściej są to rodziny dwugeneracyjne. Do tej pory to były trójgeneracyjne. No a tutaj jednak miasto ma swoje wymagania. Trudno jest też się wyżywić często.
Budowa chyba z tego, co tutaj wyczytałam, to będzie przez cały rok, tak? W przyszłym roku macie nadzieję to skończyć. Gdzieś tak rok będzie trwała ta budowa, prawda? Tego ośrodka.
No myślę, że tutaj liczymy też na pomoc ze strony ambasady. Jeżeli tę pomoc uzyskamy, to my byśmy byli w stanie wybudować do końca listopada.
Aha. Na razie te fundusze są jakby skąd są te fundusze? Znaczy jakieś fundusze, które zebraliście?
Ponieważ w kaplicy naszej, to jest kaplica luterańsko-katolicka, bo to z dwóch źródeł była budowana tutaj w szpitalu, na terenie szpitala. Szpital, kaplica, która pomieści około 200-250 osób. W tej kaplicy, ze względu na to, że ludzie nie spali pod drzwiami kaplicy, otworzyliśmy kaplicę i często ludzie tam śpią w kaplicy, tak jak wspomniałem. Nawet dla jednej osoby, która była naszą pacjentką, jako dziecko 4-letnie została przywieziona samolotem z bardzo odległego terenu, drogą pieszą, trzeba byłoby właściwie przez bezdroża dżungli, trzeba iść do jej rodziny około 4-5 dni. W każdym razie została przewieziona 4-letnie dziecko, 4-letnia dziewczynka z obciętą nogą. Obcięta została przez wujka, który był właśnie pod wpływem różnych emocji negatywnych. No i pilot przywiózł ją samo, bez rodziny. I jak została wyleczona, oprotezowana, nikt się nie zgłosił po tą dziewczynkę. Nawet nie wiedzieliśmy, z jakiego plemienia, kim są rodzice. Także ona wychowywała się u nas w szpitalu przez kilka lat, dopóki poznałam swoją towarzyszkę, też z porażeniem połowicznym nóg. No i jej rodzice zaadoptowali ją. No i nie miała jedno dziecko, później drugie, dwoje dzieci, potem troje dzieci, każde z innym mężem, którego ona poznawała, bo każdy oferował jej małżeństwo. No i ona w końcu znalazła się, żyła przez 2 lata u nas w kaplicy razem z tym trojgiem dzieci swoich. Jeden chłopiec, inny dwoje dziewczynki. Tutaj z pomocą moich przyjaciół, naszą tutaj pomocą wybudowaliśmy dom dla niej. Rodzina katolicka adoptowała ją i tam razem żyją w tym domu. I to było dla nas takie pierwsze wyzwanie, które teraz idziemy jego śladem. Później postanowiliśmy dobudować dom taki parafialny, gdzie przeznaczyliśmy miejsce dla tych, którzy poszkodowani są, pomówieni o rzucanie czarów i torturowani. To na pewno pani słyszała o takich sytuacjach bardzo częstych, zdarzających się w naszej prowincji, a jeszcze bardziej w prowincji Mendi, to południowe góry są. I tam pracuje siostra zakonna Franciszka Szwajcarka i to ona tu pomogła nam dobudowywać ten dom parafialny z pomieszczeniem właśnie dla tych torturowanych, bo ona nam też tutaj przywozi do leczenia szpitalnego, a potem podleczeni właśnie przechodzą do tego domu. No i tam myśleliśmy, że tam byśmy mogli gromadzić tych bezdomnych, ale to jest zbyt duża liczba i dlatego właśnie kupiliśmy grunt z założeniem, że będziemy budować ten dom. I ten dom właśnie parafialny miał służyć nam na rekolekcje i dla nas, dla kościoła luterańskiego również. Ale w tym czasie okazało się, że mamy kontrakt z Uniwersytetem Katolickim w Medęk. Jest tam wydział medyczny, którym kieruje i założył profesor Jerzy Kuźma, brat zakonny. To jest uniwersytet, który został założony przez księdza Jana Czubę, który był przez wiele lat prezydentem tegoż uniwersytetu. No i teraz od 3 lat mamy studentów i w tej chwili studenci zamieszkują u nas w tym domu parafialnym, bo tam mamy wystarczająco miejsc na noclegi. Koszty utrzymania ponosi Uniwersytet Katolicki. Także z tych pieniędzy właśnie chcemy budować, rozpocząć budowę tego domu dla bezdomnych i tych poszkodowanych w pewnym sensie niepełnosprawnych fizycznie czy umysłowo. Tak by wyglądała nasza historia, skąd byśmy mieli źródła do budowy tego domu.
Czy rząd też myśli, ksiądz, że cokolwiek mógłby jakieś pieniądze przeznaczyć? Czy to jest raczej niemożliwe?
No nie, raczej nie. Mógłby, na pewno mógłby, ale czy by były pieniądze na to? W tej chwili jesteśmy w okresie wyborów w tym roku. Właściwie wszystkie źródła są ukierunkowane na wybory. Nawet praca w szpitalu jest bardzo uciążliwa, bo nie mamy często na podstawowe leczenie nawet.
Tak jest, prawda?
Konkretnie szpital powinien otrzymywać pieniądze na tak zwany running cost kwartalnie. Nie otrzymaliśmy tych pieniędzy pierwszego kwartału, nie otrzymaliśmy drugiego kwartału. Utrzymanie w szpitala właściwie jest finansowane z tego, co my mamy, tak zwane chirurgiczne ledże, bo z pacjentów ortopedycznych i tych, którzy mają urazy, szczególnie urazy poniesione w wypadkach samochodowych, bo oni wtedy otrzymują ubezpieczenie, jeżeli samochód jest ubezpieczony, jeżeli jest raport policyjny, z tego powinni dostać zwroty tych kosztów. My tutaj prosimy ich, żeby wpłacali na konto szpitalne i na tym koncie szpitalnym chirurgia, ortopedia, każdy inny oddział i unit szpitalny ma swoje ledger, czyli swoje takie podkonto. I z tego konta właściwie my utrzymujemy szpital teraz, proszę sobie wyobrazić. To było 2 lata temu to samo, to się nie dzieje za każdym razem. No to niestety to są struktury rządowe. Jest trochę lepiej w strukturach kościelnych, w strukturach rządowych, szczególnie kiedy jest w okresie przed wyborami. Niestety te sprawy finansowe są bardzo bolesne. Kierunkowanie polityków jest na wybory, tak sprawa wygląda. Także raczej będziemy prosili jakieś inne organizacje prywatne, domy biznesu i tak dalej, może oni od nich trochę dostają. Ale
a politycy oczywiście nie widzą tego, że to byłoby dobre też dla społeczeństwa, żeby coś takiego budować, żeby się opiekować tymi ludźmi. Przecież to my też pani, jest chyba dla nich.
Do tej pory było takie ogólne nastawienie, że właściwie nie powinniśmy budować nawet takich domów, ponieważ jest to rodzina plemienna i taka rodzina plemienna powinna zaabsorbować takich ułomnych czy bezdomnych.
Aha, czyli to jest taka ich kultura, powinni się opiekować.
15 lat temu, ale to się już skończyło. Już przeoczyliśmy ten okres, kiedy te rodziny plemienne są już po prostu nie są w stanie zaabsorbować za dużo tych ludzi, prawda?
Też mają na pewno starszych ludzi, którzy się starzeją w tych plemieniach, którzy muszą się też nimi opiekować.
Otóż to, wie pani, poza tym właśnie z tymi starszymi tradycyjnie nie było tej opieki najlepszej w stosunku do starszych. Tradycyjnie nie było tutaj. Nie było mnie też opieki dla bliźniąt. Tak jak gdy ja przyjechałem tutaj do Papua Nowej Gwinei, to mnie jak było bliźniacy byli, albo mnie potrójne urody, to my mieliśmy specjalną taką fundację, która mnie pomagała w zakupie mleka na dokarmianie. Tradycyjnie bliźniak był, jeden był wybierany na karmienie piersią, a drugi był przeznaczony na zgon, na umarcie z głodu po prostu, na niedokarmienie. Dlatego, że kobieta nie była w stanie wykarmić dwoje dzieci piersią. Karmienie było tylko w piersią wtedy, przez przedłużone do 3-4 lat. Tak sytuacja wyglądała, to się trochę zmieniło. Częścią było też ich wierzenie, że jedno dziecko było jednego męża, a drugie było drugiego mężczyzny.
To chyba raczej niemożliwe. Proszę. Chyba raczej niemożliwe. To takie wierzenia są ich, tak?
Takie wierzenie, przekonanie takie było. Skomplikowane po prostu.
No jest skomplikowane, oczywiście. Ich sposób myślenia jest zupełnie inny.
I do tej pory, wie pani, z tym rzucaniem czaru, wie pani, jak ktoś jest chory, to nie szuka winy w sobie, dlaczego on jest niechory, że mnie coś złego nie zjadł, niedobrego, niewłaściwego, źle prawował się po prostu, czy palił papierosy, czy żuł orzech bułaju, betelu, raka, ust. Nie, to oni szukają winnego szukają.
Czyli, że ktoś rzucił jakiś czar.
Rzucił czary. I jak nie dojdą do tego w taki sposób różdżkarski, to ewentualnie mógł mnie to był tam, gdzie wskaże na to bambus, na tę osobę. Torturują, żeby się przyznał. Jeżeli się nie przyznaje, to torturują aż do śmierci. Jak się przyznaje, no to też mogą zabić. Tak jest różnie, prawda? No i z tego mamy dość dużo właśnie poszkodowanych. Właściwie cały czas z małymi przerwami mamy kogoś poturbowanego, torturowanego, który jest u nas hospitalizowany, wymaga leczenia, jest, wymaga leczenia, bo ma różne rany odniesione. I to niezależnie od fiksacyjnie. To niezależnie, czy to jest ksiądz, czy to jest świecka osoba również, bo oni mówią, że tak myśmy wzrastali, my nie możemy się pozbyć tego wierzenia właśnie w te rzucanie czarów, odpowiedzialność innych osób za szkody, które ktoś inny ponosi. To niestety.
To tak jak ksiądz mówi, to zupełnie nie widzę jakby rozwiązania na to wszystko.
W Australii się udało z aboryginami to stracone pokolenie, prawda? Tylko, że oni się teraz odwrócili ten proces po prostu i oskarżają Australię, że byli pozbawieni przez lata swoich plemion, swoich rodziców, swoich
tak, swojej warunków. Kultury, że zabierane było, tak.
Ale ja uważam, że to było mnie skuteczne, bo wśród nich nie byli wykształceni ci, którzy byli prawnikami, później mogli się upominać o swoje prawa, jakby nie było. To jest moje przekonanie. Sądzę, że tak, że oderwanie ich od tej tradycji byłoby pomogą. Trzeba byłoby z nimi mieszkać i krok po kroku tłumaczyć i wpływać na ich zmianę. No.
Jak sobie ksiądz radzi, że tak długo jest z nimi? Czy to po prostu tak sobie ksiądz wybrał, że to po prostu od Boga powołanie? Tak słucham, to po prostu jest to w sumie dosyć smutne.
No w sumie to się nie zrodziło dość wcześnie, to powołanie. Uważam, że to jest powołanie, bo już w czasach studiów medycznych ja poznałem księdza, który później nie został moim przyjacielem, który był starszy ode mnie. I tak właśnie planowaliśmy razem, że wyjedziemy razem na misję. Wtedy nam misję się raczej wyobrażaliśmy sobie, że pojedziemy gdzieś do Afryki, bo to wtedy był teren misyjny. Do tej pory jest zresztą. Stało się inaczej. Na zaproszenie mnie biskupa z Goroki, wtedy Gundiawa podlegała pod Gorokę, bo mnie sąsiednia diecezja, prymas Wyszyński wysłał pierwszych trzech swoich świeckich księży z diecezji gnieźnieńskiej. Między innymi był mój przyjaciel. I wtedy dopiero zacząłem czytać, ale wtedy tak jak ustawiłem się jakoś, że byłem po skończonych studiach, ale byłem w trakcie specjalizacji w chirurgii, więc to mi się przedłużyło, ten wyjazd do Papui Nowej Gwinei. Dopiero oni przyjechali w 1974 roku, a ja 10 lat później udało mi się przyjechać tutaj. No ale do tej pory nie jestem rozczarowany. Uważam, że jeden dzień tutaj nie był dla mnie stracony i jestem bardzo
pozytywny. Nie stracony. Na pewno nie stracony, naprawdę, szczególnie dlatego, jeżeli jeszcze ksiądz jest lekarzem.
Medycyna daje takie bezpośrednie pozytywne wyniki. Co człowiek posieje, to właściwie widzi, że zbiera. To nie jest tak jak w kapłaństwie, że kapłan posieje, a zbiera następne pokolenie, które po nim przyjdzie. Mam tę korzyść z tych dwóch powołań połączonych razem, że mnie tutaj sieje i zbieram, a drugim sieje, no i ktoś drugi może będzie zbierał. Chociaż nie, muszę powiedzieć, że w kaplicy szpitalnej mam grono swoich, to nie są parafianie, ale którzy przychodzą do kaplicy, poza tym przychodzą też niechorzy, którzy są w stanie chodzić i ich rodziny, bo tu zawsze przy chorym jest rodzina tego chorego. I to jest wyjątkowo pozytywne, że nie chory bez rodziny jest wyjątkowo rzadkością jeszcze nadal. Także też korzystają z posługi pastoralnej w kaplicy i mam grono ludzi, którzy dają mi poczucie takiej satysfakcji kapłańskiej, pastoralnej. Naprawdę, bo tak widzę, że się razem rozwijamy wspólnie i jest to bardzo takie pozytywne. To nie tak jak wielu moich kolegów kapłanów pracy w buszu gdzieś, szczególnie dzięki COVID-owi w cudzysłowie, powiedzieć dzięki pandemii, poprawiły się i WhatsApp się poprawił i jest możliwość korzystania z Zoomów różnych.
Technologia jakby, socjalne. Tak.
Technologia to zdecydowanie poprawiła. Tak. Pobyt tutaj nie jest czasem straconym, naprawdę jest, dla mnie jest czasem błogosławionym wielkich darów od Pana Boga, które przechodzą często od ludzi. Ja się tutaj bardzo dużo od nich nauczyłem. Ich więź rodzinna jest bardzo ważna. Jak już obdarowani wiarą, prawda, to mnie tą wiarą, oni żyją. W sumie bardzo dobrzy ludzie. Mają zaufanie do kogoś, to mnie są do ostatniego potrafią się podzielić, obdarować. To, co dla nas jest bardzo trudne. Mam tak przykład, że było poświęcenie tego naszego domu dobudowanego do kaplicy. To jest dom świętego Michała Archanioła. Z rady składaliśmy się na otwarcie tego domu. Przewodniczący tego komitetu miał małą hodowlę kur. No i on zabił wszystkie kury, żeby wnieść coś na ten posiłek, na to otwarcie domu. Po jakimś miesiącu ja pytam się, jak twoje kury? No on mówi, nie mam żadnej, bo wszystkie zabiłem na tę ucztę, prawda? I to nie jest to sporadyczne, bo to jest bardzo często poprzednio słyszałem w różnych historiach, że do ostatniego się potrafią podzielić, nie planują, nie są w stanie przewidzieć, że sami będą w jakimś sensie musieli, nie będą mieli z czego odbudować, co ofiarowali.
To bardzo szlachetne.
Bardzo szlachetne, ale dla nas się wydaje to aż niemożliwe, żeby to nie było do ostatniego dnia, żeby można było obdarować, a u nich jest to naturalne po prostu. Jak mało tego, jakbyś nie obdarował, to inni by posądzali jego, że za mało dał, prawda?
Dziękuję za rozmowę. Nie wiem, co jeszcze chciałby ksiądz dodać, coś jeszcze powiedzieć.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz Jan Jaworski.
Zapłać Panem Bogiem.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.